Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Wiceminister spraw zagranicznych Izraela potępiła akt wandalizmu na budynek ambasady Rzeczypospolitej w Tel Awiwie. Przedstawiciel izraelskiej dyplomacji napisała na portalu społecznościowym, że jest to czyn niedopuszczalny i nie ma dla niego miejsca. Na wejściu do polskiej ambasady w Izraelu nieznany sprawca namalował swastyki i wypisał antypolskie hasła. Do incydentu doszło niedługo po wystąpieniu premiera Mateusza Morawieckiego na konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Szef polskiego rządu zapewnił, że na mocy noweli o IPN nikt nie będzie karany, jeśli powie o polskich, żydowskich czy ukraińskich sprawcach. Słowa te wywołały ostrą reakcję środowisk żydowskich. Władze Polski i Izraela chcą rozmawiać na temat wspólnej historii. Profesor Krzysztof Kubiak z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zauważa, że należy dążyć do tego, aby kwestie historyczne jedynie w minimalnym stopniu utrudniały współpracę w przyszłości.
Utopią jest, że historię z relacji między dwoma narodami da się wyeliminować w sposób całkowity. Nie, tego się nie da zrobić. To jest po prostu niewykonalne. Natomiast można podejmować działania ukierunkowane by czynniki historyczne powodowały jak najmniej zgrzytów w relacjach aktualnych.
Polskie MSZ stwierdziło, że obecnie należy zdecydowanie obniżyć temperaturę dyskusji, jaka toczy się w obu państwach, gdyż obecny jej poziom nie sprzyja dialogowi. Między innymi o konieczności wzmocnienia polsko-izraelskiego dialogu o pamięci historycznej mówił w weekend premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Obie strony zgodziły się na powołanie wspólnych zespołów, w ramach których eksperci z obu krajów będą prowadzić niczym nieskrępowane badania historyczne. Badania szczególnie miałyby dotyczyć wydarzeń trudnych, o których rozmowa wymaga szczerości oraz odpowiedzialności, ale także wzajemnego szacunku i zrozumienia. Premier Mateusz Morawiecki powołał w poniedziałek międzyresortowy zespół do walki z przejawami m.in. faszyzmu i innych ideologii totalitarnych. Specjalny zespół powstał na wniosek szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W jego skład wejdą przedstawiciele wszystkich resortów, które zajmują się tematyką.
To jest międzyresortowy zespół, który będzie skupiał przedstawicieli szeregu ministerstw. Przewodniczącym tego zespołu będzie jeden z wiceministrów spraw wewnętrznych i administracji. Zespół będzie zajmował się między innymi analizą istniejących już aktów prawnych, ale również tych, nad którymi trwają prace zarówno na poziomie ustaw, jak i aktów wykonawczych, dzięki którym można byłoby tego rodzaju niedopuszczalne zachowania, jak propagowanie czy to faszyzmu, czy komunizmu, sprawnie zwalczać.
Po kontrowersjach wokół działalności Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność, którego członkowie świętowali urodziny Hitlera, oraz późniejszej debacie w Sejmie na temat ruchów neonazistowskich w Polsce, MSWiA szykuje też zmiany w przepisach. Jeszcze w tym tygodniu resort ma przedstawić projekt noweli przepisów o zbiórkach publicznych, napisał o tym jeden z dzienników. Do obecnej ustawy mają zostać wprowadzone dwie klauzule generalne. Chodzi o możliwość zablokowania zbiórki publicznej z uwagi na ważny interes państwa lub zasady współżycia społecznego. W ciągu 2 tygodni Rada Ministrów powinna zająć się projektem ustawy umożliwiającym odebranie Wojciechowi Jaruzelskiemu i Czesławowi Kiszczakowi stopni generalskich, poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. Zaznaczył, że ostatnio pojawiły się nieprawdziwe informacje w przestrzeni medialnej, jakoby ten projekt był wstrzymany. Michał Dworczyk wskazał, że Jaruzelski przysłużył się jak najgorzej nie tylko Wojsku Polskiemu, ale i Polsce, więc pewną koniecznością historyczną jest zamknięcie tego tematu, jakim jest odebranie stopnia generalskiego. Degradacji Jaruzelskiego i Kiszczaka od lat domagają się środowiska kombatanckie i niepodległościowe. Historyk profesor Wiesław Wysocki mówi, że decyzja rządu w tej sprawie jest potrzebna, choć spóźniona.
To jest słuszna ocena. przez społeczeństwo, tylko no niestety spóźniona i to tylko właściwie jest jakąś kroplą goryczy w tym wszystkim, bo powinni w tej chwili doczekać, zwłaszcza ci, którzy byli bezpośrednio represjonowani, czy w jakiś sposób pokrzywdzeni przez reżim komunistyczny, który reprezentowali ci dwaj.
Wojciech Jaruzelski odpowiadał za wprowadzenie 13 grudnia 81 roku stanu wojennego i za delegalizację NSZZ Solidarność. Stanął też na czele powołanej wtedy Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Czesław Kiszczak był w latach 1981-90 ministrem spraw wewnętrznych. Kierował tym resortem w okresie stanu wojennego. Konstytucja dla nauki wejdzie w życie 1 października, powiedział podczas obchodów święta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wicepremier Jarosław Gowin. Odmienne stanowisko w tej sprawie przedstawił wcześniej wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Wskazał, że ustawa nie zyska poparcia PiSu. O przyszłości zmian w szkolnictwie wyższym premier Jarosław Gowin ma rozmawiać w najbliższych dniach z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Szef resortu nauki wyraża nadzieję, że spotka się z jednoznacznym poparciem ustawy. Jak zapewnia, konstytucja dla nauki została gruntownie przedyskutowana ze środowiskami akademickimi. Dotychczas poparła ją m.in. konferencja rektorów akademickich. Jak powiedział Jarosław Gowin, ustawa ma na celu położyć kres przeciętności kształceniu polskich uczelni.
Dlaczego dzisiaj jest tak, że bardzo wielu zdolnych, najzdolniejszych maturzystów wyjeżdża studiować za granicą? Dlatego, że tutaj w Polsce nie znajdują uczelni o porównywalnym poziomie i porównywalnym prestiżu jak te najlepsze uczelnie akademickie. Nie oszukujmy się, tych młodych ludzi tylko garstka wróci do Polski. Przyzwalając na to, żeby polskie uczelnie nadal kształciły na poziomie przeciętnym i prowadziły badania naukowe na poziomie przeciętnych, my przymykamy oczy na to, że tracimy przyszłą, a raczej niedoszłą elitę narodową. No pora najwyższa, żeby z tą sytuacją byle jakości przeciętności skończyć.
Ustawę o szkolnictwie wyższym i uczelniach, czyli tak zwaną ustawę 2.0, premier Jarosław Gowin przedstawił pod koniec stycznia. Prace nad dokumentem trwały niemal 2 lata. Ustawa zakłada m.in. system szerokiego wsparcia dla uczelni regionalnych, podniesienie znaczenia statutu uczelni oraz zwiększenie roli rektorów. Dokument zawiera też zapis mający doprowadzić do lustracji środowiska akademickiego. Wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt futerkowych może być niezgodne z prawem unijnym, tak wynika z opracowania Biura Analiz Sejmowych. Jak informuje nasz dziennik, BAS dokonało prawnej analizy projektu ustawy o ochronie zwierząt pod kątem zgodności z przepisami polskiej konstytucji i prawa unijnego. Sejmowi prawnicy wskazali co prawda, że projektowane przepisy nie dyskryminują podmiotów gospodarczych, ale mają zastrzeżenia co do samej idei zakazu. Przestrzegają, że w przyszłości hodowcy zwierząt futerkowych mogą wytoczyć kosztowne procesy państwu polskiemu i je wygrać. Sejmowi legislatorzy wskazują też, że podnoszony w projektach argument o nieskutecznym nadzorze nad fermami nie może być przesłanką do zaprzestania hodowli. To pokazuje, że hodowla zwierząt futerkowych w Polsce powinna trwać, wskazuje Szczepan Wójcik, szef Instytutu Gospodarki Rolnej i hodowca norek.
Jeśli spojrzymy na prawo jako takie, jeśli spojrzymy na konstytucję, to okazuje się, że jednak hodowcy nie robią nic złego, robią wszystko zgodnie z prawem. I jeśli na to popatrzymy w taki sposób, od strony takiej logicznej, no to okazuje się, że hodowla zwierząt futerkowych w Polsce powinna trwać. I bardzo cieszę się, że są prawnicy w Sejmie, którzy bardzo konstruktywnie podchodzą do tematu, nie patrząc na różnego rodzaju ideologie, które próbują w polskim Sejmie się zagościć i tą branżę futerkową zniszczyć. Także jest to bardzo budujące i daje nadzieję nam, hodowcom, nam, rolnikom na to, że w Polsce prawo będzie respektowane.
Wiadomo już, że jednym ze skutków wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych w Polsce będzie przeniesienie biznesu na Ukrainę. Już można tam dostrzec nawet 30% wzrost hodowli norek. Powiązanie budżetu Unii Europejskiej z praworządnością jest niesłuszne. Polska jest temu przeciwna, powiedział w Brukseli minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Szef resortu mówił o naszym stanowisku dotyczącym kształtu przyszłych wieloletnich ram finansowych po 2020 roku. Sprawa ta będzie omawiana na szczycie szefów państw i rządów w najbliższy piątek. Robocze rozmowy na temat propozycji Komisji Europejskiej w tej sprawie już się toczą. Minister Jerzy Kwieciński poinformował, że ma odbyć 10 głównych spotkań na temat polityki inwestycyjnej i przyszłości Unii Europejskiej po 2020 roku. Jak mówił z przedstawionych dokumentów, wynika, iż Unia Europejska będzie kontynuowała swoje polityki z poprzednich lat, w tym politykę spójności i wspólną politykę rolną, na czym zależało Polsce. Teraz pytanie dotyczy tego, jak te polityki będą wyglądały. Minister Kwieciński zaznaczył również, że Polska wspiera koncepcję podniesienia składek krajów Unii Europejskiej, aby sfinansować nowe, ambitne cele Unii. Sprzeciwia się natomiast powiązaniu budżetu Unii z przestrzeganiem praworządności.
Są bardzo wątłe podstawy traktatowe, żeby takie powiązanie czynić. Po drugie, to powiązanie jest niesłuszne, dlatego że to powiązanie wiązałoby politykę spójności jako politykę inwestycyjną Unii Europejskiej z pewnym bardzo dyskrecjonalnym, bardzo subiektywnym systemem oceny praworządności. A do oceny tej praworządności na razie nie mamy żadnych wskaźników, ani nie wiadomo, kto by to robił, na jakiej zasadzie. A ponadto taki system by musiał dotyczyć nie tylko polityki spójności, ale i wielu innych działań, a więc wpłynąłby na funkcjonowanie samej Unii Europejskiej.
W obecnym rozdaniu funduszy unijnych, czyli do 2020 roku, Polska ma otrzymać ponad 23% wszystkich środków unijnych z polityki spójności. Do końca 2017 roku Komisja Europejska wypłaciła nam ponad 32 miliardy złotych. To ponad 27% całej kwoty przekazanej dotychczas wszystkim państwom członkowskim. Oznacza, że Polska sprawnie wykorzystuje te fundusze. W opinii ekspertów musimy się jednak liczyć z mniejszym funduszem spójności w przyszłości. Ma to związek m.in. z tak zwanym Brexitem. Polscy skoczkowie narciarscy zdobyli brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w południowo-koreańskim Pjongczangu. W konkursie drużynowym lepsi od Polaków byli jedynie Norwegowie i Niemcy. Z reprezentacją naszych zachodnich sąsiadów polska drużyna w składzie Kamil Stoch, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Stefan Hula walczyła do samego końca i przegrała niewielką różnicą punktową. Możemy być zadowoleni z tego wyniku, mówi Wojciech Papuga z redakcji sportowej Radia Maryja.
Podopieczni z Stefana Horgachera sprostali roli faworyta. No i pierwszy raz w historii, bo to warto podkreślić, polska drużyna zdobyła medal w rywalizacji drużynowej na Igrzyskach Olimpijskich. Do ostatniego skoku toczyliśmy zaciętą rywalizację z Niemcami, no ale skok Kamila Stocha na 134,5 metra, zresztą taki sam jak Andreasa Willingera, który skakał chwilę wcześniej, okazał się jednak trochę zbyt krótki do tego, żeby ostatecznie zakończyć rywalizację na drugiej pozycji. No ale dzisiaj Polacy spisali się naprawdę dobrze. I Dawid Kubacki, który skoczył w pierwszej serii 138,5 metra, i Maciej Kot, i Stefan Hula, którzy zwłaszcza w drugiej serii spisali się naprawdę dobrze. No a dziś bezkonkurencyjnie okazali się Norwegowie, którzy od początku nadawali tony wydarzeniom na obiekcie w Pjongczangu, a ich dominację potwierdził w ostatnim skoku Robert Johansson.
Trzecie miejsce polskich skoczków to drugi medal dla Polski podczas tegorocznych zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Zdobywcą pierwszego krążka w kolorze złotym jest Kamil Stoch, który w ostatnią sobotę zwyciężył w konkursie indywidualnym na dużej skoczni. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.